To jest jakby też klucz do tego całego chyba biznesu naszego też, że staramy się stworzyć firmę, która będzie od podstaw robiła wszystko, w ogóle nie będziemy uzależnieni od kogokolwiek. Sam wiesz, jak to w branży eventowo takiej wystawienniczej, jak to działało, no i to było super, aż w końcu dopadł nas COVID i nagle rzeczywistość uległa, naprawdę odwróciło się wszystko do góry nogami, no i trzeba było szukać tutaj nowych rozwiązań, nowych rzeczy.
Główne hasło Ironmana to Anything is possible. Wierzysz w to?
Myślę, że tak. Jak najbardziej. To jest wiadomo. Nie ma limit. Sky is the limit. Nie? Także tutaj trzeba się tego trzymać i dążyć do celu.
Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę. Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd.
Dzień dobry. Herra on Air to program o życiu na własnych zasadach. A dzisiaj porozmawiamy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości, czyli stare Herra on Air. Już dawno nie było takich rozmów. Już dawno nie rozmawialiśmy o tym, jak sport przenika się z biznesem i przedsiębiorczością. Waszym gościem jest?
Łukasz Wageman.
Łukaszu, ja cię znam. Ty jesteś triatlonistą.
No, duże słowo, ale trochę tak.
Ale poważnie podchodzisz do tej dyscypliny?
Czasami myślę, że za poważnie.
Co znaczy za poważnie?
No, trochę konsumuje mi to życia, ale jakoś jest tak jak trochę narkotyk. Nie mogę z tego wyjść.
Kiedy zacząłeś trenować triatlon?
No, w 2011 roku.
Wow, 11 lat jesteś w treningu.
Można tak powiedzieć.
To dużo. Sukcesy?
Myślę, że takie nie tylko podwórkowe, że tak powiem, ale też udało się gdzieś tam pojechać na Mistrzostwa Świata. W Australii byłem w 2016 roku. Mm-hmm. No mam slota teraz na kolejne Mistrzostwa Świata, które będą. Mam slota na Mistrzostwa Świata w 2020 roku, ale niestety się nie odbyły w Nowej Zelandii. Później w 2021 dostałem kolejne jakby informacje, że może coś się nie udać, ale znowu federacja Ironman powiedziała, że okej, no to zrobimy to tak, że wybierz sobie 2022 albo 2023. No to jeszcze było to w Finlandii, to mówię, a to na podwórku to jeszcze jakoś się dotrze do tej Finlandii, mimo jakichś tam obostrzeń, a jednak wiemy, że Australia, Nowa Zelandia to jest dosyć mocno pozamykane. No, są pozamykane kraje, więc wybrałem Finlandię, no i czekam jeszcze rok.
Czyli 2022 Finlandia. 23 Finlandia.
Tak.
Okej. Okay. Czyli możesz się teraz spokojnie przygotowywać, rozpisać absolutnie plan długoterminowy i liczyć na to, że będziesz miał formę życia.
Mniej więcej tak. No jak już można mówić o formie życia, to ale staram się. Wiesz, że to jest taka triatlon jest taką dyscypliną, że to zawsze jest coś do poprawienia, trzy dyscypliny, no i można zrobić tutaj zawsze jakiś progres. Mhm. Sam wiesz, bo pamiętam, że tam
był taki moment, taki moment w moim życiu. Był taki moment, że nawet mi się wydawało, że będę podchodził do tego bardziej poważnie, ale później mi przeszło.
No ale widziałem tak, jak nagrywałeś podcasty, to ta rama zawsze, ta rowerowa gdzieś tam z tyłu jest jakaś kustomizowana chyba.
Ta rama kustomizowana dalej jest, tutaj nawet wisi trochę wyżej, więc piętro wyżej wisi ta, wisi ta rama. Tak, rama oczywiście jest, koła już sprzedałem i cały osprzęt sprzedałem, ale rama została, to prawda. Ale
pamiątka może, jest fajna.
Jest pamiątka, jest też cały czas zawsze się śmieję, że jest baza do tego, żeby odbudowywać. Znaczy jak wpadę na pomysł, że może by wrócić, to akurat tą najtańszą część roweru, czyli bazę już mam. Czyli ramę. Dobra, okej. Okay. Ale triatlon nie jest twoim sposobem na życie.
No nie, no oczywiście. To jest gdzieś tam biznes, który prowadzę od 2003 roku. postanowiłem kiedyś, że zajmę się systemami wystawienniczymi, różnego rodzaju displayami takimi. No i tak od tamtej pory z jakimś tam sukcesem, wydaje mi się, cały czas tworzymy nowe, lepsze, coraz fajniejsze systemy i dostarczamy je na rynku polskim, no, europejskim, a nawet mogę powiedzieć, że światowym.
Jesteście producentem?
Tak. Produkujemy. To jest jakby też klucz do tego całego chyba biznesu naszego też, że staramy się stworzyć firmę, która będzie od podstaw robiła wszystko, w ogóle nie będziemy uzależnieni od kogokolwiek, czyli od tych śrubek, że tak powiem, do drukowania, skręcania, cięcia, spawania, no to wszystko u nas się dzieje w firmie i to jest jakby też to, że możemy mieć duży wpływ na to, co wychodzi z firmy i w jakim czasie wychodzi. To jest chyba też jakiś tam klucz w tym biznesie.
Jak skomplikowany jest to biznes? Znaczy, bo pytam o to w 100% poważnie, bo myślę sobie, że wielu osobom biznes wystawienniczy kojarzy się po prostu ze ścianką ekspozycyjną, prolapem.
Co, no, to jest coś takiego, że mógłbym powiedzieć, że na początki wiadomo, ja tak mogę chronologicznie ubrać, bo początki były zawsze są jakieś takie ciężkie i gdzieś się zaczynało, szukało się swojej drogi, ja to robiłem, notabene gdzieś tam na jakieś kryzysy, które teraz nawet gdzieś tam nas doskwierają, to też ten kryzys w 2008 roku, jednak ja chyba wypłynąłem w ogóle na tym kryzysie. I później to już były tylko lata, no takie tłuste, można powiedzieć, nie w sensie tłuste, że takim, że było naprawdę dużo pracy, wiesz, ten rynek to ssanie było, sam wiesz, jak to w branży eventowo, takiej wystawienniczej, jak to działało, no i to było super, aż w końcu dopadł nas COVID i nagle rzeczywistość uległa, naprawdę odwróciło się wszystko do góry nogami, no i trzeba było szukać tutaj nowych rozwiązań, nowych rzeczy i to było takie, to jest tak w wielkim skrócie, nie, jak to wyglądało.
Mm-hmm. To o czym jest ten biznes? Znaczy, co to znaczy przygotować dzisiaj na przykład z waszej perspektywy dobre, ciekawe, inspirujące stoisko?
Może ja powiem tak, że zacznę od produktu w ogóle, bo my też jakby tutaj jednak korem naszym są też produkty takie pojedyncze, ściany, jakieś tam roll-upy, stoiska degustacyjne, jakieś lightboxy, to cały czas to było tak, że próbowaliśmy robić coś innego, tak? Od samego początku, kiedy w ogóle robiłem biznes, ten wystawienniczy, to gdzieś się inspirowałem, też tam gdzieś pojeździłem po świecie, pamiętam jak dzisiaj byłem gdzieś tam w Chicago, Zaha Hadidi zrobiła napinany taki pawilon i jak ja to zobaczyłem, ten materiał, jak to jest zrobione, mówię, ja pierdzielę, to jest coś niesamowitego. Później Amerykanie fajnie bawili się właśnie tymi tekstyliami, no a my byliśmy na etapie właśnie roll-upów i pop-upów, które u nas robiły wielki szał, bo gdzieś tam ze Skandynawii to przyjechało. Ale kurczę, no wiesz, no rozstawianie tego i to była naprawdę rzeźba. I wiesz, no i gdzieś to połączenie tych tekstyli, aluminium, rurek spowodowało, że stworzyliśmy jakiś taki produkt, który był naprawdę takim game changerem w naszej firmie i on jakby tak drive'ował i dalej tak robi ten nasz biznes cały, tak? No i później gdzieś tam po drodze pojawiły się właśnie wykorzystanie dalej tekstyli w ramach gdzie różnych modułowych systemach, gdzie zaczęliśmy budować mniejsze stoiska, później trochę większe, a w ostatnich latach, albo nawet jeszcze w COVID-zie tutaj zrobiliśmy takie naprawdę duże stoiska, taki lightbox, ja nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle większy zrobił, to chyba dwa lightboxy były, które miały 12 na 8 metra świecące i jakaś scena zrobiona z jakimiś wideolami, także duże rzeczy i naprawdę gdzieś tam doszliśmy do jakiejś perfekcji w pewnych sprawach, no i super to teraz działa, także to też jest taki to też było na początku ludzie jakby zarzucali nam, że w firmie, że my za dużo robimy, tak? Że my robimy, bo to było tak, że my kończyliśmy, ja też jestem taki trochę zadaniowy, tak trochę jak w sporcie, tak? Mam cel, idę do celu, mam jakby i docieram do niego i no i jesteśmy na miejscu, tak? I teraz tutaj tak samo. Mam jakiś produkt albo jakąś gamę produktów, którą stworzymy, ulepszamy, poprawiamy, idziemy tam, no i ja sobie gdzieś tam mówię, dobra, no to jak zrobiliśmy to, no to musimy, outdoor musimy, bo cały czas klienci, weźcie, zróbcie coś z outdooru, no to dobra, no to zrobiliśmy. No to trzeba było analizę zrobić, jak to robią najlepsi, jak to wygląda, próbować coś, zrobić coś innego, no i tak powstają kolejne produkty. No i tak to działa, nie? No i cały czas coś robimy nowego, coś fajnego.
Powiedziałeś o analogii między biznesem a sportem. Ty powiedziałeś, że ty tak działasz, tak samo jak w triatlonie, że sobie stawiasz cel i do niego dążysz. Widzisz dużo w ogóle związków między biznesem a sportem?
No oczywiście, no ta determinacja, niepoddawanie się, no to jest jakby główny cel. Zawsze jest ten target, nie? I czy to on jest, nie wiem, produktowy, czy on jest sprzedażowy, to zawsze jest ten cel. Zawsze trzeba być zorganizowanym, poukładanym. Ja tak coś trochę działam, że jak im więcej mam na głowie, to jeszcze bardziej sobie to wszystko spinam. Gdzieś tam wiesz, że triatlon to też nie jest taki sport, który no, on jednak absorbuje strasznie dużo czasu, no, a jednak tutaj można wpleść w to biznes i nawet mówię, na razie, tak mówię, od 2 lat ja jestem w szoku, bo to też było takie fajne doświadczenie, taka pozytywna strona, że tak powiem, COVID-u, no to jedna to jest rodzina, tak, mhm. Że jednak człowiek spędzał poza domem po 3-4 miesiące w roku, a tutaj się nagle zrobiło tak, że siedzisz na tyłku, możesz coś tam porobić z dzieciakami i w ogóle gdzieś pojechać i też sport jakby, tak, nagle wiesz, no nie jedziesz gdzieś, to przekładać treningi w lewo, w prawo, a to działało zupełnie w drugą stronę, tak, trochę głowa odpoczęła, trochę też sport, nagle nawet kurde, mimo jakiegoś tam już trochę dziadkowego, można powiedzieć, wieku w sporcie, no to jakieś tam nawet wyniki się polepszało się, także mm-hmm. Także to była też jakaś taka pozytywna aspekt tych czasów, które mamy.
Pozytywny aspekt tych czasów, których mamy, które są absolutnie nieprawdopodobne, trudne, ciężkie i wymagające. Główne hasło Ironmana to anything is possible. Wierzysz w to?
Myślę, że tak. Jak najbardziej. To jest wiadomo. No nie ma limit. Sky is the limit. Nie? Mhm. Także tutaj trzeba się tego trzymać i dążyć do celu. Tak? Zawsze sobie gdzieś tam opieramy. Jak powiem, no nieraz jak no nie można drzwiami, to trzeba oknem. No tak to jest w życiu. Mhm.
Zrobiliście też taki bardzo ładny przeskok, znaczy przeskok od rozwiązań tylko i wyłącznie targowych, po również, no właśnie, bym powiedział, bardziej rozwiązania trochę dekoracyjne, tak, znaczy to nawet o czym rozmawialiśmy, że wasze ramy i naciągane na nich tekstylia, które są w pełni barwione w rozumieniu z dowolnymi grafikami, z dowolnymi, krótko mówiąc, no, z dowolnym wydrukiem, mogą być wykorzystywane również przez klientów indywidualnych w mieszkaniach jako, nie wiem, obrazy, które mamy ramy na sztywno i jakby tylko ją wypełniamy, ale też być może, nie wiem, zabudowa ściany, znaczy zamieńmy fototapetę na fajną podświetlaną ściankę, która jest osadzona w ramie i można ją spokojnie wymienić. Ten rynek rośnie?
Jak najbardziej. To jest coś tak naprawdę, czego my tak mocno jeszcze nie dotykamy, bo staram się skupić jednak na tym biznesie B2B. Mhm. Nie będę teraz spoilerował, ale mamy taki projekt w głowie i może powiem o wdzięcznej nazwie Peaks of Cake, mhm. Gdzie będziemy tworzyć pewne rzeczy do końcowego klienta, bo teraz to oczywiście działa, to też nas zmusiła ta rzeczywistość ostatnia do tego, żeby jednak troszeczkę zacząć się dywersyfikować. No to nie jest tylko właśnie tu systemy wystawiennicze, też działamy trochę w branży tutaj meblowej, mamy sklep internetowy, tak jakby nasza spółka córka i także też postanowiliśmy tutaj właśnie z tym naszym Pix of Cake też spróbować. No ale na razie jest tyle do zrobienia, bo postanowiliśmy sobie takie dosyć ambitne cele na ten ostatni czas, że trzeba parę nowych rzeczy, bo jak ten biznes, że tak powiem, ruszy, mhm. A ostatnio już mieliśmy tego przedsmak, no to trzeba będzie coś pokazać fajnego. No i tam mamy takie produkty, które ostatnio promowaliśmy i w końcu nam się udało na przykład zrobić taką rzecz, którą produkt z Lightbox na baterię. Mhm. Wiesz, problem był taki, że na baterię okej, ale to do tej pory jeszcze ciężko było zrobić coś, co będzie, wiesz, więcej niż 4 godziny pracowało, bo to ciężko, a ciężki temat do zrobienia. Gdzieś tam przepracowaliśmy to dosyć mocno, też rozwiązania tudzież od rowerów, wiesz, elektrycznych i tego, jakie mają te baterie duże i to wszystko. Udało się stworzyć coś, taki produkt, który, wiesz, teraz 14 godzin świeci.
Wow.
Także ci opędzi każdy event gdzieś tam, gdzieś sobie to naładujesz. No i to jest naprawdę coś, co robi no, teraz dużą furorę, jeżeli chodzi o ten, bo to bardzo dużo ludzi pytało na przykład o coś takiego. I to...
Lightbox, czyli...
Świecąca ścianka.
Podświetlona ścianka, która dodatkowo oprócz tego, że ma grafikę, ta grafika jeszcze jest po prostu wyraźniejsza, pracująca, tak. Pracująca kontrastem i krótko mówiąc z perspektywy tego, o co chodzi w jakichkolwiek działaniach marketingowych, po prostu przykuwa wzrok.
Tak, no bo na przykład, wiesz, no, załóżmy ciąg komunikacyjny, galeria handlowa, wiesz, no nie możesz sobie wpiąć się do prądu na środku alejki, tak? Bo to jakieś przepisy, to wszystko, a tutaj przyciągasz produkt na kółeczkach, stawiasz, no i on świeci, tak? Cały dzień, jak galeria pracuje, na przykład. Nie? No to jest taki jeden z takich przykładów. Także to jest fajna rzecz. No i zastosowań jest sporo.
O zastosowaniach pewnie moglibyśmy sobie porozmawiać bardzo długo. Ja bym chciał przyjrzeć się trochę w ogóle rynkowi. Kiedyś rynek był dość prosty. Znaczy taki prosty w rozumieniu, że większość rzeczy kupowały od nas agencje, czy też od was kupowały agencje, byliście po prostu wykonawcą, byliście no, w pewnym sensie fabryką, która musiała być dobrze rozpoznawalna po stronie właśnie tych, którzy projektują i zamawiają, ale właściwie klient ostateczny to jakoś tak mało, był mało znaczący. Znaczy rzadko kiedy jakby klient ostateczny sam szukał rozwiązań. Zmieniło się coś?
No, na pewno... Z punktu widzenia, nie wiem, na przykład firmy naszej, na pewno zmieniło się to, że my jako firma, na przykład jako, ja tak mówię, że my troszeczkę byliśmy zawsze rzemieślnikiem, tak? Bo my zawsze byliśmy firmą, która wykonywała, podwykonywała agencjom i różnym firmom i mieliśmy po prostu, robiliśmy tego tak zwanego cichego sprzedawcę i który gdzieś tam zawsze był tłem do tego, ale bez tego po prostu ciężko było fajny przekaz uzyskać. No i to na pewno... To było coś, ale takiego, ale też musieliśmy zacząć myśleć trochę o sobie, bo jednak pandemia pokazała, że okej, no jest fajnie, ale nie możemy tak czekać w nieskończoność, więc musieliśmy wyjść trochę do klienta, pokazać produkt inaczej, zrobić rebranding. Właśnie tutaj też dużo postanowiliśmy zainwestować w marketing i w wideo i wiesz, gdzieś pojawiliśmy się w ogóle, filmów nagrywamy praktycznie codziennie coś, w ogóle jakieś, wiesz, social media też tutaj na najwyższym poziomie mi się wydaje w tej chwili, tak jak w naszej, że tak powiem, w branży w Polsce, TikToki, wiesz, miałem nagrać tutaj TikToki, a też mamy taką atmosferę raczej w pracy luźniejszą, tak mi się wydaje i wiesz, no i tam są różne rzeczy, jaja robimy, także TikTokowo, także fajnie, no ja to kupuję, nie? No nie jest, też jesteśmy taką firmą, że nie jestem jakby biznesmenem, tylko bardziej jestem chyba przedsiębiorcą. Staram się jednak, patrzę na to, że ten jednak tą firmę tworzą ludzie i zespół i to jest jakby zawsze mi przyświecało od samego początku i fajnie to wygląda, mi się wydaje, jak się wejdzie do środka, albo pojedziemy gdzieś na targi, albo coś robimy, to super działa.
Gdzie jest różnica między przedsiębiorcą a biznesmenem?
Na pewno w podejściu do człowieka, do ludzi, właśnie, że tworzymy jakiś zespół. Tutaj nie jest tylko nastawienie tylko typowo sprzedażowe, nie tylko, wiesz, ciśniemy na gdzieś tam wynik. Szczególnie ostatnio te czasy pokazują, że to nie jest lekko i nas nie rozpieszcza, także wydaje mi się, że jak jest dobra atmosfera, to gdzieś też to wszystko wraca. W postaci później jakiegoś tam właśnie, wiesz, nie, trzeba się bardziej zaangażować, coś zrobić, no to jednak ludzie potrafimy to spiąć, że tak powiem, po ślady i działać, tak?
Najfajniejsze realizacje. Znaczy, bo ja bym chciał jednakże trochę porozmawiać i odczarować ten temat, czym jest jednakże, czym są systemy wystawiennicze.
Wiesz co, to jest tak, że tego jest tak dużo, I tak mówię, to jest czasami, no jesteśmy tak tym tłem, tak? Mhm. Ale to tło, wiesz, bo to jest różnego rodzaju, wiesz, robimy rzeczy i do telewizji, i na targi, obsługujemy naprawdę światowe marki, nie wiem, takie branżę motoryzacyjną nawet, wiesz, nie działamy też na rynku polskim. No nie, wiesz, też działamy jako, jesteśmy podwykonawcą, ja nie mogę, wiesz, mówić tutaj otwarcie o pewnych rzeczach, ale naprawdę robimy, obsługujemy parę, we Włoszech obsługujemy całą Kiję na przykład, nie? Przez agencję, tu mogę chyba powiedzieć, bo to nie dotyka tak rynku naszego, ale też robimy, dostarczamy te ścianki, nasze rozwiązania i oni właśnie dokładnie pracują w takim modelu, jakim przyświeca nam ta idea tego, że produkujemy rzecz, która wielokrotnego użytku. Oni kupili, załóżmy, 3 lata temu konstrukcję, a my im tylko tak zwane te skarpety w tym przypadku dosyłamy, albo grafiki zmienne i wiesz, i oni tylko sobie wprowadzają auto albo jakieś zmiany, to my to robimy.
Tak. Czyli żeby to dobrze zrozumieć, to jest na przykład taka sytuacja, w której budujecie trochę taki, bym powiedział, scenografię do salonu, tak? Czyli że na przykład sobie dokładnie budujemy pewną zabudowę, która jest tłem, i wraz ze zmianą typu pojazdu, który ma być na nim wyświetlany, czy też nowej kampanii promocyjnej, ludzie nie muszą przebudowywać połowy salonu, tylko ściągają jedną płachtę, zakładają drugą i mają kompletnie nową scenografię.
Zgadza się. Mniej więcej tak to wygląda. Jeszcze tu jest zabawa, wiesz, wtedy światłem, może też dorzucić tego wideo. Rozwiązań jest naprawdę dużo, bo to niektórzy chcą bardzo statycznie i tylko, żeby to było takie tło ciche, a niektórzy chcą przez to wyrazić na przykład ruch, jakąś ekspresję i wtedy tam pojawia się wideo albo, nie wiem, na przykład fajną. To, co ja bardzo lubię takim połączeniem, taki produkt takim połączeniem tego, to jest na przykład dynamiczny lightbox. To jest w ogóle coś takiego, że masz z tyłu jakby ekran RGB, to o takiej niskiej rozdzielczości, a przed nim jest grafika i projektujesz grafikę, a za tym puszczasz film albo projektujesz do tego film i on przez to, że nagrywasz jakąś tam animację albo film wgrywasz, który do tego projektujesz grafikę i wtedy to wprawia w ruch. Naprawdę to są bardzo ciekawe rzeczy, które potrafią zatrzymać każdą osobę na chwilę, żeby zwróciła uwagę, co się dzieje, nie? Czy to, że jak to się rusza, jak to wygląda. Tak.
I to jest piękne. Znaczy piękne jest to, że jak mówimy dokładnie o tym, na czym polega nowoczesna komunikacja, na czym polega nowoczesna reklama, na czym polega zatrzymanie klienta lub też widza, takiego odbiorcy, krótko mówiąc, na chwilę, to mówimy o tym, że to nie zawsze musi być tylko i wyłącznie telewizor po prostu, czy też ekran diodowy wykorzystywany, tylko można to pójść trochę bardziej kreatywnie i też no, w dużej mierze ekologicznie.
No to no, ekologia jest też tam, że tak powiem, tutaj nieodzownym tematem w naszej branży. Ten tak, sam druk sublimacyjny, to co robimy na tekstyliach, to jest temat, który to jest najbardziej ekologiczna forma druku. Do tego co jest ważne, to wiesz, teraz też od naprawdę jest taki duży trend na to, żeby to wszystko, żebyśmy byli tacy eco-friendly i też dużo klienci, wiesz, o tym, że często nas pytają, jak nawet produkt był wykonany, gdzie, czy nie były tam wyzyskiwani, że tak powiem, ludzie gdzieś tam, wiesz, na drugim końcu świata do produkcji, tak samo tekstylia muszą być z certyfikatami i właśnie często jest tak, że on musi być właśnie tutaj ekologiczny, żeby z recyklingu jest, nie? No to są rzeczy, które naprawdę ludzie coraz bardziej zwracają uwagę. A co mi się podoba, że też, wiesz, to nie było na rynku polskim, a teraz zaczyna się to u nas tak dosyć, jest taki trend już od jakiegoś czasu, że dosyć mocno ciśniemy jeszcze u nas w tym temacie, także fajnie, no to się rozwija.
Gdybyś miał zrezygnować z jednej z dwóch rzeczy, pomijam aspekt finansowy, to byś zrezygnował ze sportu czy z pracy? Słuchaj, niestety nie możesz i trenować triathlonu i pracować. Musisz wybrać jedną z tych dwóch. Co wybierasz, czego rezygnujesz?
Ja bym wybrał pracę.
Naprawdę?
Tak.
Bardziej cię kręci niż zawody start i
no to
i...
mnie też kręci, ale to jest, wiesz, to jest, ja dalej traktuję to trochę jako, wiesz, dodatek, nie, a praca, ale ja po prostu, wiesz, kocham to, co robię, nie, ja lubię te produkty, to jest takie moje dziecko, ta firma i to wszystko, co robimy i, wiesz, ja nie wyobrażam sobie tego, że, wiesz, że to jakbym to zamienić na coś, że tam idę do sportu. Sport to jest sport, no okej, ja już, wiesz, mistrzem świata, ani tam, nie wiem, to robię bardziej, wiesz, dla fanu, jest to jakiś taki raczej styl życia, i gdzieś mi to pasuje, jest okej, ale jednak praca i to gdzieś tam tworzenie, projektowanie tego, to jest o wiele ważniejsze dla mnie.
Okej. Okay. Powoli zamykamy. Ostatnie pytanie. Najlepszy ramen w Polsce jest gdzie?
W Łodzi.
Naprawdę? Ale celowo o to pytam, bo ty jesteś z Wrocławia.
Jestem z Wrocławia.
Przyjechałeś teraz do Warszawy. I wracając, naprawdę pojedziesz specjalnie do Łodzi po to, żeby
pojadę,
zjeść zupę?
Jeszcze pojadę tutaj. Z ludźmi jesteśmy, myśmy rozmawiali o tym, ponakręcaliśmy się. Ale wiesz, to jest w ogóle śmieszna historia. To jest w ogóle też powiązane ze sportem, powiem ci, bo jak jechaliśmy w tą stronę Polski z Wrocławia i kiedyś kolega Arek Soberski, pozdrawiam go, mówi do mnie, pojedziesz na ten ramen, to zobaczysz, że wywali cię z butów po prostu. Ja mówię, weź przestań, już tyle rzeczy jadłem wszędzie, że naprawdę. No i pojechaliśmy i tam takie w ogóle mają do ramen i frytki, i te frytki w ogóle z jakimś boczkiem, czaszu, w ogóle jakieś kosmiczne rzeczy, ale to jest naprawdę dobre. Ja nie wiem, no bierzmy się spróbować i to jest tak, że jak jeździliśmy na zawody, czy do Gdyni na przykład, czy do Warszawy, gdzieś tutaj Rawa Mazowiecka, gdzieś na te sportowe, to mówimy tak, wracając, jedziemy na taki, robimy cheat meala, jedziemy do Łodzi. Wiesz, to się zrobiła taka trochę, wiesz, tradycja już, nie? I to, no i dlatego stąd i tak się śmialiśmy, że jak będziemy wracać od ciebie, to jedziemy do Łodzi na ramen. I dawno już tam nie byłem, bo ostatnio byłem w ogóle w Warszawie też, nawet w ogóle ostatnio jak byłem w Warszawie, to byłem właśnie na zawodach. To był ten Ironman warszawski organizowany. To startowałem i też to samo. Wracamy, jedziemy do Łodzi.
Dobrze, to ja teraz do widzów mam prośbę, żebyście go ocenili. Tu nie ma żadnego sponsoringu, tu nie ma żadnej reklamy, tu nie ma żadnej współpracy, ale ponieważ ja jestem bardzo ciekawy, bo mi to trochę wywaliło z butów. Znaczy jeszcze tam nie jadłem, ale wywaliło mnie to, że można mieć tak bardzo nie do końca poukładane pod sufitem, żeby specjalnie jechać do innego miasta, żeby zjeść ramen. Jak się nazywa to miejsce?
Atoramen.
Atoramen.
Tak.
Dajcie znać w komentarzach, napiszcie lub też zadzwońcie, napiszcie na Facebooku, LinkedInie, Twitterze, gdziekolwiek. Jeżeli ktoś z was tam był, to dajcie znać, czy ta opinia jest przesadzona. Inaczej mówiąc, czy no, Łukasz trochę po prostu mało się zna na dobrym jedzeniu, czy też uważacie, że jest. A jeżeli uważacie, że gdzieś jest indziej lepszy ramen, to też o tym możemy rozmawiać. Nie, dlaczego?
Jak ktoś mnie tak zna blisko, to wie o tym, że lubię dobrze zjeść, także stawiam na to, że będzie dużo pozytywnych opinii.
To mam nadzieję. To ja trzymam kciuki za opinie, wy się podzielcie swoimi głosami, a tutaj postawimy kropkę. Dziękuję ci bardzo. Bardzo ci dziękuję, że dzięki tobie mogłem wrócić też do dawnej wersji audycji, czyli o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. To bardzo miłe, że jesteś bardziej przedsiębiorcą niż biznesmenem i cieszy mnie, że masz w ogóle tego typu myślenie, że firma to relacje, ludzie, a sam wynik jest produktem ubocznym uzyskiwanym z tego, że robimy to dobrze. To trochę jak w sporcie, znaczy wynik sportowy powinien być efektem ubocznym dobrej zabawy i dobrze przeprowadzonych startów. Dzięki ci bardzo.
Ja dziękuję.
A wam dziękuję bardzo, że byliście to dzisiaj razem z nami. Pamiętajcie, możecie ocenić tę audycję, czy tej audycji nie, ale całą audycję Hera On Air, klikając gwiazdki, to pomaga mi lepiej pojawiać się w wyszukiwaniach. Dzięki bardzo. Do zobaczenia i dajcie znać, co z tym ramenem. Jeżeli znajdziecie gdzieś indziej w Polsce najlepszy, to też napiszcie. Dzięki, hej.
Dziękuję. Dzięki bardzo.